Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Kolejna audycja o nazwie Weszło Globetrotters na antenie Weszło FM. Dziś jak zwykle dużo o podróżach, a zabierają państwa na tę audycję
Daniel Żurawski.
Nie wiedziałeś co powiedzieć, czy Adam Kotleczka, czy Daniel Żurawski?
Właśnie, zobaczyłem tak, to. zawahałem się. Ja tutaj stary lis, Adam mnie wyciął.
Nie, ja to wiesz, trochę się tu było w tym radiu, trochę audycji się zrobiło, ale cześć Daniel, witamy, Adam Kotleczka. Jak zwykle, co środa zabieramy was do audycji podróżniczej, która odsłania wam kuluary wielkiego świata, a czasami małego świata, mniejszego, a natomiast dla tych wszystkich, którzy lubią podróże, to jest właściwa audycja. Jej możecie oczywiście słuchać na Spotify, a także na stronie weszło.fm. Tam znajdziecie wszystkie odcinki, między innymi także odcinek o Japonii, bo ostatnio naszym gościem był Jacek Brychczyński, człowiek, który mieszka obecnie w Japonii i dzisiaj z Jackiem też sobie porozmawiamy, tyle że nie o Japonii, a o, słuchajcie, Denver, Colorado generalnie, tamte klimaty, natomiast Jacek jest już z nami, ale no jest,
cześć
Jacku, witaj, nadajesz dzisiaj z Japonii cały czas i w dodatku przemieściłeś się ze swojej wyspy na Eba, jesteś dzisiaj w Tokio.
Tak jest, dzisiaj o 7 rano wsiedliśmy w autobus, dojechaliśmy na pociąg i z dwoma przesiadkami dojechaliśmy na stację Shibuya, czyli obok tego najsłynniejszego czy najbardziej ruchliwego skrzyżowania dla pieszych.
Tak, tak.
Często można widzieć na zdjęciach.
A powiedz, widzieliście pomnik Hachiko? No bo tam właśnie przy Shibui znajduje się taki mały pomniczek tego psa.
Tak, tak. To dzisiaj akurat dążyłem, żeby dotrzeć jak najszybciej do hotelu i porzucić bagaż. Zresztą po jakby nie było 6 miesiącach wylądowałem w miejskiej dżungli, więc chciałem między tymi ludźmi jak najszybciej przebrnąć, żeby najpierw się zrelaksować, zanim wyjdę wieczorem pewnie tam porobić zdjęcia po prostu, bo to wiadomo, neony, światła miasta i ludzie w późnych godzinach też tam się tłoczą, więc myślę, że fajne zdjęcia wtedy wychodzą właśnie.
Ty dzisiaj w Tokio, natomiast my się trochę przeniesiemy jednak z Tokio. Japonię na razie sobie zostawimy, choć ona pewnie też swoje wątki będzie tutaj przewijała. Natomiast dzisiaj chcemy pogadać z tobą o Denver. Ty w ogóle jesteś ciekawą osobowością, bo mieszkałeś już w tylu miejscach na świecie, że jest o czym z tobą gadać. To dzisiaj przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Nie tak dawno, 4 lata temu, zakotwiczyłeś dłużej właśnie w tamtych okolicach. Opowiadaj w ogóle, jak do tego doszło, dlaczego tamto miejsce akurat cię skłoniło i dlaczego podobało ci się albo i nie.
No jak wspomniałem ostatnio, moja żona urodziła się w Colorado i po tym pierwszym sezonie spędzonym w Japonii, no dla niej też to był chyba najdłuższy okres w życiu, kiedy opuściła no swój kraj zamieszkania, bo tak to bywała tylko w Polsce urodziny swojej w odwiedziny, a w tak dłużej to nigdzie nie mieszkała tyle czasu, więc po roku no już była bardzo zniecierpliwiona, żeby przede wszystkim zobaczyć swojego pieska ukochanego, którego później wyeksportowaliśmy do Polski, więc Bibi teraz jest mieszkanką Polski. No więc tak, to był w sumie główny motyw, no ale mi od zawsze Colorado przyświecało w głowie, przede wszystkim ze względu narciarstwa oczywiście, bo jestem zawodowym instruktorem narciarstwa i pasjonatem i bardzo lubię freestyle, freeskiing, czyli robienie ewolucji w snowparkach, a tam te obiekty są najlepsze na świecie i jest ich dużo, a dodatkowo funkcjonuje coś takiego jak Epic Pass i jest to sezonowy karnet, który kosztuje stosunkowo niewiele, bo około $600 na cały sezon, który właściwie zaczął się pod koniec października, a kończył się w mniej więcej na koniec maja i obowiązywał na bardzo wiele resortów, nie tylko w Colorado, ale też w Utah, w Kalifornii, nawet w Kanadzie, także no jest to bardzo ciekawa sprawa dla tak zwanych skibamów, czyli ludzi, którzy podążają za śniegiem za wszelką cenę i no teraz widziałem, że porobiły się trochę przez to problemy, bo no to jest wiadomo, wszystko korporacja na tym trzyma pieczę, Vail Resorts tak zwane, od ośrodka o tej samej nazwie. No i tam się bardzo tłoczno porobiło w weekendy, więc w weekendy ja nigdy tam nie jeździłem, bo raz, że autostrada jest tylko dwupasmowa w jednym kierunku, bo to jednak się wije przez góry z Denver tam właśnie w góry skaliste. No i ci ludzie też nie za bardzo potrafią się zachowywać na drodze, więc bywa to bardzo uciążliwe prowadzenie auta tam i to był jeden z, no, z wielu minusów, można powiedzieć.
Jakie są to zachowania? Mówi, że nie potrafią się zachowywać. Co masz na myśli?
No to jest standardowe blokowanie pasa szybkiego ruchu i takie często ostentacyjne blokowanie, kiedy nawet daje się delikatny sygnał świetlny, czy no, po prostu chamstwo na drodze zwykłe, no złośliwstwo takie.
To zastanawiam się, no my mamy taką utarty schemat, że w Polsce jest chamstwo na drodze, że szeryfowie lewego pasa to też jest niestety nagminne. Zastanawiam się, tak porównując, to czego doświadczyłeś tam w Colorado, a do Polski, jakbyś nam to porównał?
No na pewno jest dużo, dużo więcej, dużo większy ruch na tych autostradach, to jest przerażające wręcz, jakby, no tam trzeba powiedzieć też od razu, że bez auta to praktycznie nie można funkcjonować, nie można żyć, bo wszędzie, żeby dojechać, to są duże odległości, także taki dojazd na narty, no to zajmował nam mi godzinę czasu i w godzinę tam przejeżdżałem te 100 kilometrów około. Także, halo, słychać mnie?
Cały czas się słyszymy, cały czas. Ale zastanawiam się, wiesz, o to chamstwo na drodze też chciałem dopytać. Chyba... Czy rzeczywiście jest tak źle, jak opowiadasz?
Halo, gdzie
jest
go? Halo?
Halo, halo, my cię słyszymy? Słyszymy się, Jacku? My cały czas cię doskonale.
Tak, tak, tutaj Jacek cię słychać, ale możliwe, że jakieś problemy.
Halo.
Z naszym odbiorem.
Halo, halo, Jacek, słyszymy się? Dobra, poczekajcie.
Halo, halo? Słyszysz nas, Jacek? Rozłączyło go.
Halo, halo?
Halo, jesteśmy?
Jacku, halo, tak, słyszymy Jacku? Się? My cię cały czas słyszeliśmy, wiesz? Ty nas mogłeś nie słyszeć ewentualnie.
Jakiś problem nastąpił na łączach.
Tak, ale słyszysz nas teraz, powiedz?
Tak, 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 bardzo dobrze was słyszę.
A, no to super.
Mam nadzieję, że
dobra. No, nic się nie dzieje, to wytniemy sobie.
Da radę.
Spoko, my cię bardzo dobrze słyszymy i także wszystko okej. Okay. Dobra, to wróćmy do tego, ja ci zadałem pytanie o to chamstwo na drodze, bo jakbyś porównał hamów z Polski do hamów z Colorado.
Wydaje mi się, że tam są jeszcze bardziej upierdliwi ci ludzie na drodze. Tak w Polsce mimo wszystko nie zdarzyło mi się chyba taka sytuacja, żeby ktoś rzeczywiście nie zjechał mimo wszystko. A tam no to są tacy zawzięci na blokowanie i oni czują się oczywiście bardzo dobrze ze sobą, bo tam przecież każdy ma wysokie mniemanie o sobie.
No właśnie,
z tego chyba też Stany słyną.
No bo wszyscy Amerykanie są bardzo pewni siebie i może...
Znaczy, może nie wszyscy, bo to generalizowanie, ale taka...
No może
taka
tak, okej, okay. Mamy takie przeświadczenie, dokładnie. No, to też wynika pewnie
no
z tego,
jest to stereotyp,
że...
ale można powiedzieć, że to rzeczywiście funkcjonuje tak, no. Tam ktokolwiek ma jakby nawet w minimalnym stopniu jakiś stopień władzy, powiedzmy, nieważne czy to jest parkingowy pracownik, nie wiem, stacji benzynowej, czy jakiś tam ski patrol, czyli tak, no, w ośrodku narciarskim osoba, która niby tam pilnuje porządku, to każdy będzie udowadniał na każdym kroku, jaki on jest, nie jest ważny. I miałem naprawdę wiele sytuacji od samego początku, jak wylądowałem w Stanach, gdzie każdy mi próbował udowodnić, jacy oni nie są ważni i to jest dosyć komiczne.
Czy uważasz, że wiązało się to z tym, że po prostu pochodziłeś z innego państwa, że byłeś po prostu turystą? Myślisz, że mogło to być dlatego, że oni po prostu chcieli udowodnić, no, że są u siebie na ziemi, tak?
No uważam, że rasizm w Stanach jest bardzo powszechnym zjawiskiem i to tam, że wszyscy równi i wolność, równość to są tylko takie puste slogany i według mnie, z mojego punktu widzenia, nawet jeżeli nie można powiedzieć czegoś w sferze publicznej, to i tak gdzieś tam za plecami wszyscy będą, no nie wiem, poniżać te inne rasy czy narodowości, tak mi się wydaje. To znaczy nie wszyscy, tak, bo to też znowu generalizuje, tylko że jest to bardzo powszechne zjawisko mimo wszystko.
No oczywiście.
Z mojego punktu widzenia tak wygląda.
Oczywiście, generalnie no, istnieje taka opinia gdzieś generalnie na całym świecie, że jednak Stany Zjednoczone jeszcze z rasizmem sobie nie poradziły. A ja jestem w takim razie ciekawy, czy ty doświadczyłeś takiej sytuacji, w której ktoś dał ci do zrozumienia, że no nie wiem, jesteś z Polski, czy po prostu jesteś ze Stanów Zjednoczonych i w związku z tym jesteś mniej ważny, czy po prostu gorszy?
No ja można powiedzieć, od samego przylotu miałem pod górkę. Generalnie moja pierwsza wizyta w Stanach to były Hawaje i tam miałem wtedy wizę tą working holiday, czyli pozwolenie na pracę, ale nie miałem nic nagranego, ani tak naprawdę noclegu, ani pracy. Wtedy leciałem przez Nowy Jork i pracownik lotniska powiedział: dobra, wszystkiego najlepszego. Jakby spytał mnie się tylko, gdzie lecę. Mówię, że Hawaje, czy tam mam jakąś pracę, coś. Ja mówię, że nie, że będę szukał. I on mówi: good luck, uśmiechnął się i poszedłem. Mówię, no to super, to jest przywitanie. I bardzo mi się to spodobało. Nie, przepraszam, to było LA, a nie Nowy Jork. Przez LA leciałem, więc Kalifornia dobrze mi się kojarzy akurat od pierwszych chwil. A teraz za drugim razem leciałem przez Detroit. I w ten Detroit po prostu... Ja zawsze jak latam, to mam taki plecak, do którego przypinam buty narciarskie, bo jakby wygodniej mi się to transportuje, bo one są takie duże i niepakowne i one tak są przyczepione po dwóch stronach plecaka tego podręcznego, więc przy tej jakby odprawie paszportowej miałem je ze sobą. No i on się pyta, ten, nie wiem jak go nazwać, jakby... Służby ochrony granic, czy coś takiego, oni tak się chyba nazywają, nie? Mają takie tytuły śmieszne. No i on się pyta, po co ja tam lecę, a ja mówię, no że tu moja narzeczona, bo już wtedy byłem zaręczony, tam mieszka i lecę jeździć na nartach, co nie było w ogóle kłamstwem, bo to był mój zamysł. Mieliśmy ten już wykupiony Epic Pass na cały sezon. Miałem tam jakieś oszczędności, więc można powiedzieć, że ja tam pracować nie planowałem. Oczywiście jest to zawsze mile widziane, tak, żeby jakiś tam dodatkowy mieć dochód, ale raczej zakładałem, że będę jeździł i robił sobie tam szkolenia narciarskie w ichniejszym systemie, czyli w Związku Narciarskim Amerykańskim po prostu. No i ten pracownik nie dał wiary mojej historii i zostałem wysłany do pokoju zwierzeń.
Okej. Okay.
I w pokoju zwierzeń, aha, no trzeba przyznać też, że jak latam samolotem, to korzystam raczej z uroków latania, więc jak tylko przechodzi stewardesa albo są posiłki, to zawsze proszę o drinki, piwo, co tam się da, potem wstaję, idę, proszę o więcej i można powiedzieć, że po takim locie generalnie to się gdzieś tam właśnie pomyślałem przed lądowaniem, że chyba muszę przestać, bo tam pewnie będzie jakaś właśnie rozmowa czy coś, ale no szczerze mówiąc nie spodziewałem się, tak, tego pokoju zwierzeń, ale no dobrze, że gdzieś tam jeszcze mi się język nie plątał i mogłem z nimi normalnie rozmawiać i zauważyłem, że oprócz mnie do takiego pokoju została też wzięta jakaś dziewczyna właśnie z wschodnioeuropejskim akcentem, czyli nie wiem, czy to była, nie wiem, z Rosji, czy z Ukrainy, nie mam pojęcia, ale no, słychać generalnie ten akcent, więc jej też nie dali wiary w jej historię. No to trochę śmieszne, bo tam cały czas w hali jakby tych bagażowej przy odbiorze bagażu no czekała moja wtedy narzeczona i tam chyba z dwa razy do niej wychodzili pytać się, żeby potwierdzać te informacje. To było już takie trochę denerwujące wręcz, bo jakby nie mieli powodu żadnego i nie wiem, oni byli tam strasznie nieprzyjemni, tak jakby agresywni. Ja później też miałem żal do siebie, bo oni w pewnym momencie mówili: pokaż telefon. I ja generalnie zamiast powiedzieć, że nie, bo to jest moje i wam nie dam, to ja im normalnie pokazałem, bo mówię, też nie mam w sumie nic do ukrycia, tak? Ale potem sobie pomyślałem, że przecież nie mają prawa przeglądać mojego prywatnego telefonu, prawda?
Ale wiesz co, takie sytuacje generalnie zdarzają się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo wiesz co, ja miałem bardzo podobną sytuację. Moja ówczesna dziewczyna pochodziła z Argentyny i my byliśmy w Wielkiej Brytanii. I w Londynie na lotnisku generalnie ona miała taki sam problem jak ty. 10 razy pytali ją, na jak długo przylatuje, ile zostanie, gdzie będzie spała. Prosili mnie, żebym za nią, że tak powiem, zaręczył, że ona jest ze mną. Mnie jako gdzieś tam po prostu mieszkańca Unii Europejskiej. I czy na pewno ona jest ze mną i czy ja jestem pewien. Więc generalnie no takie zachowania w stosunku do ludzi spoza kontynentu, do którego przylatują, no mogą się gdzieś zdarzyć. Chociaż no w Ameryce, no to generalnie w Stanach Zjednoczonych może tak.
No ale mówiąc kolokwialnie, to był zwykły dzban taki, który nie ma pojęcia o niczym, bo jakby tłumaczę mu, że mam skipas, mam, mam kasę, mam jakby gdzie mieszkać, tak? I wszystko, więc jakby jaki jest jego problem?
No tak.
Nie rozumiałem tego, zwłaszcza, że też nie leciałem tam sam. Miałem właśnie ludzi, którzy się będą mną opiekować i którzy ręczą za mnie. No to było dla mnie dosyć bulwersująca sytuacja. No a jakby.
To pokój zwierzeń, użyłeś już tego sformułowania. Powiedz, jak wygląda taka procedura w takim razie?
No wygląda tak, że siedzi gościu z kartką i zadaje szereg szczegółowych pytań po takiej długiej podróży, tak jak już mówiłem, trochę tam pewnie, no byłem zmęczony po prostu i tylko czeka na potknięcie i jakby...
A jakie to były pytania? Czas... Możesz jakieś przykłady podać?
No wszystko, czyli generalnie gdzie mieszkasz, z kim... Po co? Ja tam miałem dobrą historię, bo mówię, oprócz jazdy na nartach, pojechałem robić kursy narciarskie swoje, instruktorskie jakby, żeby mieć też papiery międzynarodowe, jakby rozwijać się w, nie tylko w języku polskim, ale też w angielskim. No także generalnie cały czas też kilkukrotnie próbowali mi wmówić, że ja tam chcę pracować. O, bo to był przecież ich punkt zaczepienia. Oni tylko chcieli usłyszeć, że będę próbował pracować, tak, żeby mnie no, po prostu odwrócić do domu.
Okej.
Więc ja tylko powtarzałem, że nie jadę pracować, tylko jadę jeździć na nartach i tak dalej. No, ale to było po prostu męczące, bo to rozmowa z takim gościem, który ma styl jakby atakujący, no to jest nic przyjemnego i zazwyczaj w życiu codziennym reaguje na to zupełnie inaczej, więc ciężko też mi było się tak trzymać na wodzy, żeby po prostu być uprzejmym.
Złe początki w Stanach Zjednoczonych, ale przejdźmy do jakichś ciekawszych, milszych wydarzeń, które tam się przydarzyły w takim razie, jak już udało się przebrnąć przez ten pokój zwierzeń.
No bardzo miłym, bardzo miły jest pierwszy przejazd autostradą z lotniska w stronę miasta, bo pierwszy zapach, jak się jedzie do Denver, to jest zapach marihuany właściwie.
Ale to ja mam ciekawostkę. Ja mam ciekawostkę. W Denver było pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, gdzie aresztowano kogoś za posiadanie marihuany. To było na początku XX wieku ubiegłego stulecia.
O proszę.
Więc jakoś mnie specjalnie nie zszokowałeś, że akurat to poczułeś.
Czy takie zagłębie tam, rozumiem.
Nie wiem,
mają
nie
historię,
mówię.
Bogatą historię, ale tak. Palenia marihuany.
Coś tam się, co się znaczy.
Przecież Colorado jest jednym ze stanów, gdzie jest legalizacja.
A legalizacja. Okay,
legalizacja. Okay. I ten zapach pochodzi z magazynów, czyli wielkich fabryk, gdzie rosną olbrzymie ilości roślin. I one po prostu tam w drodze na lotnisko jest dużo przestrzeni, gdzie, żeby taki duży obiekt wybudować i one tam są plantacje po prostu. No i wiadomo, taka plantacja ma wentylację, więc ten zapach wychodzi na zewnątrz.
No to...
Także... Okay. No,
robi się przyjemniej. No tak.
Wszyscy, którzy lubią, wszyscy fani 420, zapraszamy do Colorado, tam można mieszkać.
No w Colorado... w Colorado nastąpił bardzo duży wysyp ludności przyjezdnej i myślę, że oprócz bardzo dobrej pogody i jak oni tam mają swoje hasło reklamowe, że tam 300 słonecznych dni w roku, no to właśnie wydaje mi się, że był to jeden z pierwszych stanów, gdzie nastąpiła ta legalizacja rekreacyjna.
A to odnośnie tych 300 dni, tylko powiem, te 300 dni faktycznie jest to prawda, zresztą zaraz to będziesz potwierdzał albo weryfikował, to daje więcej słonecznych dni niż choćby w San Diego czy na Miami, czy w Miami. Pod tym względem Colorado przewyższa te właśnie, no wydawałoby się bardziej słoneczne miejsca.
Tak, tak. No z mojego...
Rzeczywiście tak jest, że słońce tam nie zachodzi niemal?
No rzeczywiście śnieg pada w górach, a no z tego Denver to tam, tak jak mówiłem, jest ponad 100 kilometrów do przejechania, więc często no w górach może być pochmurno i tam sypać śnieg, a w Denver cały czas może być piękne słońce i niebieskie niebo, więc zdecydowanie tak. No jak tam przyleciałem, to był co Halloween akurat, czyli początek listopada. No i tam to też jakiś był rekordowy rok chyba, bo z temperatury były do 20 stopni. Ja tam w krótkich spodenkach na rowerze jeździłem sobie codziennie, słońce po prostu. To jest w ogóle tak zwane Mile High City, czyli generalnie jest położone Denver na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Także wysokość jest spora.
No mówi się o Denver, że jest miastem na wysokości jednej mili. Tam różne dane podają, tam 1600 metrów, no bo tyle mniej więcej będzie jedna mila. I właśnie o Denver też tak się mówi, że miasto na wysokości jednej mili.
Tak, czyli Mile High City generalnie.
Dokładnie tak.
No to Mile High w aspekcie legalizacji to można też różnie czytać.
Dokładnie, dokładnie.
Mile High, tak.
Maybe High.
Tak. No ale z mojej perspektywy, no to co? Wtedy... Dispensarie chyba, tak nie wiem jak to, generalnie te sklepy to się nazywają dispensaries, gdzie sprzedają tą rekreacyjną marihuanę.
Czyli taki odpowiednik coffee shopu.
Tak, tak, tylko że z tego co ja widziałem, to coffee shopy są znacznie mniejsze i ten wybór też jest znacznie mniejszy. Tak jak w Stanach wiadomo, wszystko musi być duże, samochody, pralki, lodówki, domy, no nie wiem. Brzuchy i no jakaś mania, że wszystko musi być wielkie, no to czy tam nawet sklepy monopolowe, czy supermarkety, no to taki sklep właśnie dispensary też jest wielki zazwyczaj, no duży jest po prostu i tam jest no w czym wybierać generalnie.
Ale to jest, no, powiedz mi, to jest takie coś na zasadzie typu małego mikrosamu, coś takiego jakby, jak Biedronka u nas, czy że taki sam obsługowy, bardziej, czy jednak po prostu duży, ale trzeba podejść do stoiska i poprosić?
Jest lada, tylko lada jest po prostu długa, bardzo długa lada i tam można, no są jakieś katalogi z produktami, czyli można po prostu z takiego menu, z takiego katalogu zobaczyć co jest na stanie i wtedy wybrać sobie swój tam jakby. No jest to świetne pod takim względem, że każdy doskonale wie jakiej jakości produkt dostaje, jakie jest stężenie tego czy tamtego. Więc każdy do swoich potrzeb może dostosować to, czego potrzebuje, czy chce lepiej spać, czy ma jakieś bóle na przykład, czy nie wiem, stres, czy no jakby skład też inaczej działa na różne schorzenia, więc tam na pewno można znaleźć odpowiednią roślinę dla siebie.
Rozumiem, że próbowałeś, szukałeś odpowiedniej rośliny dla siebie w Colorado, skoro jest to tam legalne.
No jasne, jakby czemu miałbym nie próbować, skoro generalnie wszyscy naokoło stosują.
Nie no, pewnie. A powiedz mi, ja mam jeszcze takie pytanko. Tak. Czy w tych sklepach, w tych dyspenserach, czy tam można sobie zapalić? Bo wiesz, w Holandii to mniej więcej tak wygląda, że to jest taki coffee shop, czyli to jest taki trochę bar z marihuaną, że możesz sobie zapalić, zamówić jakiś koktajl później, nawet typowo bezalkoholowy i po prostu no, oddać się kontemplacji i przyjemności.
Nie, tam nie jest to możliwe i generalnie spożywać to, czy tam palić, czy nawet jeść, bo też są edibles, czyli tak zwane no, produkty do jedzenia, czyli żelki, czekolady, batony, ciastka, napoje, no możemy tak wymyślać i oni mają to wszystko.
Okej. Okay.
Przepraszam. I no i można tylko w domu to spożywać.
Aha,
także...
czyli na, generalnie na ulicy jest to zakazane.
Tak, tak, na maksa. Są takie paradoksalne zupełnie sytuacje, bo zdawałoby się, że no tak, na nartach no to na pewno luźny klimat i tak dalej, ale tam właśnie nie, oni są te ciski patrolowcy, to jest taka policja na nartach wręcz i mógłbym powiedzieć, że jeżdżąc na nartach we Francji, to tam czuć w powietrzu większy luz niż w Colorado. W Colorado to gdzieś tam tylko spotkałem ludzi, co się po lasach gdzieś tam w środku, w głębi lasu chowali, ale tak, żeby na stoku, czy nie daj Boże pracownik, to w ogóle nie ma mowy, a we Francji to normalnie wyciągowi sobie popalają bez żadnego jakby chowania się, tylko no, jest taki lifestyle tam panuje.
A to właśnie, to może jeszcze cię dopytam, a jak w takim razie wygląda sprawa, że tak powiem, może z jeżdżeniem na nartach po spożyciu, po zapaleniu, czy też, czy jest to zabronione, czy raczej się tego nie sprawdza, no bo powiedziałeś, że to jednak macie, że w Colorado jest taka ski police. A czy po prostu aż tak restrykcyjne to nie jest, no nikt cię nie sprawdza, ale po prostu nie można tak na widoku palić. Aha, jeszcze jakbym cię zapytał, czy jest coś takiego, bo to może być ważne, czy na przykład w razie jakiegoś wypadku na nartach, czy polisa ubezpieczeniowa na przykład ma taki punkt, że no w razie, jeżeli powiedzmy narciarz byłby pod wpływem marihuany, czy tam, no alkoholu to zawsze ma, a nie wiem właśnie jak jest pod wpływem marihuany, to czy wtedy na przykład ubezpieczenie nie obowiązuje?
To każdy ubezpieczyciel ma swoje ogólne ubezpieczenia, więc to na pewno zależy od firmy ubezpieczeniowej, więc to bardzo indywidualna sprawa. Raczej podejrzewam, że większość ubezpieczycieli ma zawsze taki punkt, że w razie właśnie bycia pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, to ubezpieczenie nie obowiązuje. No. Także a jeżeli chodzi o kontrolę, no to zdaje mi się, że właśnie dopóki nikt nie spowoduje żadnego wypadku albo nie stanowi zagrożenia, no to nikt nie ma możliwości, żeby oni tam zatrzymali, przeszukiwali czy coś, bo to już by było trochę chore, bo zresztą no samo
tak.
Też posiadanie nie jest zabronione, więc mimo tego, że można... można konsumować tylko w domu, no to mieć przy sobie można tam chyba do 25 gram, więc jakby nikt nie ma prawa nic zrobić z tego tytułu, że ktoś po prostu ma to. Więc można to wozić w samochodzie też i to nie stanowi żadnego problemu, dopóki no, nie jest się pod wpływem i policja chyba tylko wydaje mi się jest uprawniona, żeby sprawdzać, ale... No nie wiem, wydaje
no dobrze,
mi się...
Dobrze, zostawmy
tam
to. Taka,
zostawmy
tam
tematy,
taka,
tak.
No ale tam w ogóle jest taka trochę chyba znieczulica, bo wydaje mi się, że dużo bardziej w Stanach mają takie luźne podejście do prowadzenia po alkoholu. W sensie mniej się obawiają albo w ogóle... No tak jak mówiłem, wszędzie, żeby często
też...
znajomi mieszkają daleko od siebie i wydaje mi się, że na autostradzie wszyscy czują się bezpieczni, czyli bezkarni właściwie, że jest bardzo mała szansa, żeby tak z łapanki zostać sprawdzonym, bo jest po prostu tyle tych samochodów i taki tłok, że no, szansa jest bardzo nikła, zwłaszcza w obszarach miejskich, no to są takie, nie wiem, czteropasmówki czy coś, więc wydaje mi się, że każdy tam czuje, że jest bardzo małe ryzyko. Ale nie uważam, że to jest dobre i w ogóle tego nie popieram. Wręcz jestem trochę tym tak zniesmaczony, że ludzie są tacy nieodpowiedzialni i mimo wszystko to robią, bo byłem w różnych sytuacjach, nie tylko w Colorado, ale tam w Kalifornii czy na Hawajach i widzę, że nawet prawnicy świeżo upieczeni, którzy mają przed sobą na przykład karierę całą, nie obawiają się i potrafią.
Ale wiesz co, myślę, że to też zależy od takiego faktu, że w większości stanów ta dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to jest 0,08 promila, czyli sporo więcej niż w Polsce, jest sporo więcej niż choćby w Niemczech. I przyznam szczerze, że ja też kiedy mieszkałem w Argentynie, to tam rzeczywiście ludzie też podchodzą dużo bardziej liberalnie do tematu prowadzenia właśnie czy to po alkoholu, czy to nawet po marihuanie, bo gdzieś generalnie ja w Polsce naprawdę nie spotkałem się z sytuacją, żeby jakiś z moich znajomych wsiadł do samochodu na przykład po trzech piwach, czy też po jakiejś generalnie większej ilości alkoholu niż na przykład jedno piwo trzy godziny temu, tak? Mhm. A tam naprawdę my szliśmy wszyscy na kolację, piliśmy butelkę wina na dwie osoby, tak? Czyli mniej więcej, naprawdę to ja wychodziłem taki tipsy, nie? Taki już troszeczkę podchmielony. A oni normalnie wsiadali do samochodu i jechali przez całe Buenos Aires, gdzie tam generalnie jest bardzo dużo ruchu. A po marihuanie też się to często zdarzało, więc tym moim znajomym. I oni jakby nie czuli, że to jest coś takiego bardzo nieodpowiedzialnego czy coś dziwnego. Oni nawet potrafili za kierownicą palić jointy. W związku z tym może to jest taka troszeczkę mentalność Amerykańców generalnie, no bo jednak ludzie z Ameryki Południowej to też Amerykanie.
No tak, jak najbardziej. Z tym, że ja mówię bardziej o sytuacjach, gdzie myślę tam już było spore nadużycie i mimo wszystko wtedy losuje się osobę, która teoretycznie wypiła najmniej i to jest takie dosyć naiwne.
To ja takie rzeczy potępiam w całej rozciągłości, gdziekolwiek na świecie by one się miały nie dziać. Tak samo można w Stanach Zjednoczonych, trzeba w Argentynie kogoś potrącić będąc pod wpływem, więc zdecydowanie nie. Natomiast wiecie, tak sobie przeglądam informacje na temat tego precederu w Colorado generalnie. Jest ponad 100 sklepów takich detalicznych właśnie związanych z marihuaną. W obiegu one przynoszą $1 000 000 zysku rocznie. $1 000 000
Właśnie chciałem... Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo bardzo chciałbym włożyć nacisk na to, ile wpływa do budżetu stanu przez właśnie produkcję marihuany i sprzedaż oczywiście. To są kwoty takie, że ludzie dostają jakieś tam zwroty, nadwyżki po prostu podatków, bo po prostu są takie wpływy do budżetu. I no wiele z tych firm, jako że no umówmy się, hodowla konopi kojarzy się raczej z ruchem eco-friendly i oni też jakby wiele z tych firm walczy o to, żeby edukować ludzi i żeby robić coś dla społeczeństwa, żeby właśnie walczyć o ochronę środowiska i tak dalej. Także często dużo dobrych rzeczy wychodzi z tego i myślę, że też więcej kasy wpływa na walkę z uzależnieniami, a przepraszam bardzo, coś mi leży. Spoko. Tutaj. Akurat w Japonii nie ma takich możliwości, żeby może popiję sobie, to będzie lepiej. Także tak, uważam, że te firmy robią dużo dobrego dla społeczeństwa, nie tylko.
To wiesz, to przede wszystkim w ogóle jest świetna robota w tym wypadku stanu, tak? No bo gdzieś generalnie, ja nawet tak sobie myślę czasami, że w Polsce to powinno zostać zalegalizowane tylko z takiego względu, że po pierwsze, jakby narkotyki, te miękkie narkotyki, jednak zalegalizowane są na pewno bezpieczniejsze niż takie pochodzące z czarnego rynku, no bo jednak, tak jak sam powiedziałeś, ich skład jest przestudiowany, są tam zdane atesty, każdy może kupić to, czego naprawdę gdzieś tam potrzebuje, tak jak mówiłeś, jakieś lecznicze sprawy i tak dalej. No a dwa, to są właśnie ogromne wpływy, można nałożyć nawet wysoki podatek taki, żeby ta cena po prostu tej marihuany, czy leczniczej, czy nie, była po prostu wyższa. ale z dużym podatkiem i, no i ludzie będą to kupowali. I wtedy to jest takie połączenie troszeczkę dobrego z pożytecznym w takim sensie,
no,
że...
znika szara strefa.
Znika szara strefa, a do tego mamy wielkie wpływy do budżetu, a wiadomo, teraz mamy koronawirusowy, ekonomiczny kryzys, więc to naprawdę... Kto wie, może kiedyś i w Europie, chociaż wiadomo, może i w Polsce, no bo jednak w Europie no to i Holandia, i Czechy już to wprowadziły.
No i tak, i tak jest chyba duży krok do przodu, bo wszędzie w Europie obecnie są legalne produkty CBD, więc to już jest jakiś krok w dobrą stronę, ale wciąż słyszę, bo jest w Polsce już legalna medyczna marihuana, tylko że no, jest to na tyle nieudolne, że nawet nie ma naszej własnej krajowej, że jakby nie ma jeszcze tego produkowane na naszej ziemi, tylko to jest wszystko importowane, więc my płacimy komuś w ogóle, żeby to ściągnąć i żeby za jakieś niebotyczne kwoty sprzedawać chorym ludziom, którzy tego potrzebują. To jest jakieś nieporozumienie. W sensie, jak już coś robić, to od początku do końca, a nie tak tylko rzućmy ludziom, niech się cieszą, a tak naprawdę w praktyce to nie ma, no nie jest praktyczne zupełnie.
To skoro o praktycznych rzeczach mówimy, to zmieńmy temat z marihuany. Na przykład na wyjścia do knajp. Opowiadają mi znajomi, którzy mieszkali właściwie przez pewien czas w Colorado. Często można spotkać się, wychodząc do knajpy, że na przykład nie widzisz tam cen danych potraw. Nie ma podanych ich w menu, nie ma ustalonych cen. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Miałeś czymś takim styczność tam, gdzieś stołując się na mieście?
No ja jestem strasznym hejterem tego systemu amerykańskiego i tego tej niepisanej nigdzie, ale oczekiwanej zasady, że jakiś tam procent napiwku musisz dać niby. Tak. To jest dla mnie chore zupełnie i no tutaj żyjąc w Japonii, to przecież nie ma w ogóle opcji, żeby ktoś przyjął napiwek. Tutaj jest obsługa na najwyższym poziomie. I nikt nie oczekuje, że dostanie napiwek i nawet jak spróbuje się zostawić, to oni oddadzą te pieniądze, więc nikt nie przyjmie takiego. A tam cała obsługa dostaje jakieś w ogóle też, jest wykorzystywana praktycznie przez te firmy, bo dostają jakieś śmieszne, biedowe stawki godzinne, tylko dlatego, że tam jest właśnie ten system, że przyjęty, że się daje napiwki. No, dla mnie to jest jakaś chora sytuacja zupełnie i wydaje, że to nie są tacy po prostu sztucznie na maksa mili, bo tylko chcą napiwki i to jest słabe. Tutaj w Japonii jestem z drugiej strony zupełnie o 180 stopni, gdzie na każdym kroku będą obsługiwać się jak najlepiej potrafią, bo po prostu wierzą w to, co robią i to jest ich praca i szanują ją i będą robić to z sercem po prostu.
Otóż to. Opowiadaj jeszcze o Colorado. Proszę.
O jedzeniu? No generalnie to co? No to całe zło, co się wylało na świat w postaci fast foodów, to no, pochodzi stamtąd, tak? Więc generalnie wszędzie, gdzie się nie ruszy, to na każdym kroku są te sieciówki i rzeczywiście tam pełno ludzi można spotkać, tylko na przykład w takim McDonaldzie to jest zupełnie śmieszne, bo u nas jak te McDonaldy wchodziły w latach 90., to kurczę, wszyscy się tym fascynowali, dzieciaki takie, oj, to było coś takiego super, zabrać dziecko do McDonalda, że miało zestaw z zabawką, a jak jedziesz do Stanów i widzisz po prostu przekrój społeczeństwa, które tam się żywi, no to są już absurdalne sytuacje, bo tam kawa czy te hamburgery najtańsze są tańsze niż w Polsce, więc to w ogóle świadczy o tym, jak Stany no, wykorzystują resztę świata, jak ta korporacja gdzieś tam żeruje na ekonomiach innych państw. U siebie sprzedają to jako najtańsze, po prostu najtańszą żywność dla najbiedniejszych, a u nas to uchodziło jeszcze do niedawna, mi się wydaje, za coś takiego premium. Jakby ten cały hype na te burgery no nie jest aż tak stary, mi się wydaje. No już ma dobre kilka lat, ale no te wydaje mi się, że te fast foody amerykańskie były na piedestale przez długo, długo. A tam to naprawdę jest często w środku, mówiąc brzydko, syf, kiła i mogiła.
No niestety, to my musimy mieć tego też świadomość. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, że jednak nie jest niczym fajnym jedzenie hamburgerów, nie powinno być to modą. Samo Denver, powiedz mi, jakie to jest miasto? Tak? Pierwsze epitety, jakie przychodzą ci na myśl, myśląc właśnie o tym regionie?
Denver kojarzy mi się głównie z koszykówką, bo ja trenowałem koszykówkę długi czas.
Denver Nuggets.
Więc Denver Nuggets, oczywiście. No i Denver poza tym kojarzy mi się raczej nieciekawie. Aha. Raczej z tymi patologiami wszystkimi w miastach, one są najbardziej widoczne i wydaje mi się, że Denver, no to najłatwiej spotkać takich szlajających się narkomanów gdzieś na ulicach i generalnie, no tam można powiedzieć, nie mając samochodu, to jest średnio bezpiecznie chodzić po ulicy, bo jak ktoś nie ma samochodu, to jakby już jest, zauważyłem, elementem społeczeństwa. Mhm. Jak kilka pierwszych dni byłem taki tam zafascynowany nowym miejscem, no dla mnie najlepsza eksploracja to jest pieszo albo rowerem. I jak tak jeździłem sobie tym rowerem, to zauważyłem, że tam nie ma w ogóle przechodniów. A jak są właśnie jacyś, już się zdarzą, to są to jacyś bezdomni na skrzyżowaniach, to znaczy bezdomni, no według mnie ci, co stoją na skrzyżowaniach, to w znacznej większości to są narkomani, którzy gdzieś tam mają na kartonach napisane, że coś tam potrzebują na jedzenie, ale raczej myślę, że przeznaczają te pieniądze na narkotyki. I wydaje mi się, że jest to jeden z olbrzymich problemów w Stanach Zjednoczonych. Łatwość dostępu do narkotyków i do broni. Myślę, że to no, oni się wzajemnie zabijają przez to. Mhm. I to w sumie nie tylko jest w takiej w tym elemencie jakby w skrajnych tylko sytuacjach społecznych, bo ludzie z dobrych tak zwanych domów, gdzie jest i dobrobyt, i miłość, i wszystko, to też popadają w takie stany i często nie, tam wpływ towarzystwa jest czasem zbyt silny. A jak ja słyszałem od takiego znajomego snowboardzisty Polaka, którego tam spotkałem, się przeprowadził z ojcem, co się wtedy działo w szkole, on miał chyba wtedy 18 czy 19, 18 lat albo 19. I on mówił, że tam normalnie na przerwie podchodzi do niego jakaś dziewczyna z zaciśniętą pięścią, kładzie mu na dłoni i mówi: masz, po tym poczujesz się wspaniale.
Okay.
Wyobrażasz sobie coś takiego, żeby w polskiej szkole, żebyś sobie szedł po korytarzu i ktoś ci po prostu wciskał za darmo do ręki narkotyki i mówił: weź, będziesz czuł się świetnie. Że oni tam po prostu biorą, no nie wiem, ekstazy w ciągu dnia w szkole, tak o, że...
Nie, to jest masakra. Wiesz co, nie wiem, czy oglądaliście film 21st Jump Street. To był taki remake filmu kiedy z Johnem Deppem, to był chyba seria.
Tak.
Później
ja go widziałeś.
No to tam jest też motyw właśnie narkotyków w szkole. Mhm. W szkole. On jest oczywiście tak przerysowany i mocno zabawnie przedstawiony, natomiast sam problem jak najbardziej w Stanach istnieje i sam fakt, że no jest sporo generalnie filmów w amerykańskiej kinematografii na temat brania narkotyków w szkołach, no to pokazuje, mhm, że to po prostu istnieje, że to nie jest jakiś jednorazowy przypadek.
Tak. No i tu już nie mówimy o sytuacjach jakichś tam rekreacyjnych, tak, że tam to już są naprawdę, jakby ja osobiście w Polsce nie znam nikogo, kto byłby na poodwyku heroinowym. Zawsze mi się wydawało, że to jest takie o, że to już jest w ogóle jakiś
wyższy level, nie?
No, że to już jest jakiś naprawdę przypadek, a tam mi się wydaje, że każdy zna w swoim otoczeniu kogoś po odwyku, po heroinie. albo po jakiejś tam, nie wiem, no po różnych, ale no ta heroina, wiadomo, wiemy, że to...
No to tak jest chyba już najgorszy z narkotyków, nie? Jak już
no najszybciej heroinę, po prostu uzależnia, to... jest tak piękny, że po tak pierwszym piękny. Razie każdy chce więcej, bo wszyscy mówią, jakie to jest złe, a mi się wydaje, że to jest, że jak coś jest złe, to źle działa na rozumienie ludzi, bo kiedyś przeczytałem taką książkę właśnie kogoś i on właśnie, ten pan opisał, jakie to jest piękne i dlatego to jest niebezpieczne, bo właśnie no dzięki temu nie można się uwolnić od tego po prostu i to jest masakra. I no niestety ludzie giną. Albo wychodzą z tego odwyku i wchodzą w to samo za chwileczkę, więc to są olbrzymie oczywiście pieniądze na to przeznaczane, a nic się nie zmienia. Także no, to jest ciężka sytuacja. Wydaje mi się, że tam dorastanie w wieku dojrzewania to jest jakaś masakra. Dla rodzica to jest, nie wiem, jak tam w ogóle wychować dziecko, to jest dla mnie niesłychane.
No, duże wyzwanie na pewno, żeby uchronić go przed tymi wszystkimi czyhającymi pokusami. No dobra, ale ja będę musiał dalej cię drążyć. Jakieś pozytywy tego Denver. No
właśnie, ja też chciałem
bo na razie zapytać, Denver przedstawiamy piekło na ziemi.
I Denver jako...
No bez przesady. No, mówiliśmy, że jest świetna pogoda. Aha. Mówiliśmy, że jest legalna, rekreacyjna marihuana. No i mamy góry skaliste, tak? No czyli główny cel mojej wycieczki. I jakby natura, jeżeli mówimy o naturze, no to ona zachwyca po prostu. Jest przepięknie.
A powiedz mi...
Więc jadąc nawet tą autostradą z Denver w góry skaliste, zaraz wjeżdżając od początku, no to ona tam się delikatnie wije, pnie w górę i to są nawet z punktu widzenia autostrady już piękna trasa, a tam zjeżdżając gdzieś w głąb, no to po prostu fantastycznie jest. No. Wszędzie, gdzie byłem, tam to bardzo mi się podobało, więc generalnie gdyby właśnie nie otoczenie świata naturalnego, to miałbym pewnie właśnie dużo złych takich skojarzeń, ale no nie mogę powiedzieć złego słowa o tym czasie, bo jazda na nartach w takich okolicznościach przyrody no, była czymś wspaniałym.
No właśnie, no bo jeżeli Colorado, no to parki narodowe, to może opowiesz nam o swoim ulubionym, jaki jest twój faworyt, jeżeli chodzi o te parki.
No tam najbliższym parkiem narodowym jest chyba Rocky Mountains National Park, tylko szczerze mówiąc, przez to, że tam chyba jest utrudniony wjazd zimą, to ja tam tak na dobre nie dotarłem.
Aha,
bo
nie miałeś okazji.
Praktycznie każdy wolny czas starałem się spędzić na nartach, no ale ośrodki narciarskie, no to wydaje mi się jest świetny też. No zawsze im jesteśmy wyżej, tym są piękniejsze widoki i tam te wysokości są spore w tych górach, no i też resorty są dosyć rozległe, więc jest dużo miejsca, żeby sobie tak na tych nartach, nazwijmy to, pozwiedzać i pooglądać tej natury z różnej perspektywy, więc jakby dla mnie idealny sposób. Można też sobie wjechać w las właśnie freeride'owo, pojeździć, także no świetnie. A parki narodowe no mają jeden minus według mnie, bo one są jakby skonstruowane tak, żeby można je przejechać samochodem. I to jest takie trochę śmieszne, bo oczywiście, że są te ścieżki do chodzenia, ale to już zauważyłem na Hawajach, jak byłem w Parku Narodowym Wulkanów na Dużej Wyspie i tam miałem jeepa takiego, no to praktycznie jest droga i zatoczki na zdjęcia, żeby można tych wszystkich ludzi wpakować w autobusy i po prostu wysadzać tylko w tych zatoczkach. Super miejsca widokowe, naprawdę super zdjęcia i dalej, i następny punkt. I to właśnie no trochę przypomina taką taśmę, nie? Że jakby taśmę, rozrywki, tak, ale jakby, że to nawet naturę potrafi się spłycić do poziomu takiego naprawdę produktu.
Supermarketu, że, nie? Supermarket Parku Narodowego. To słuchajcie, ja mam, dla was ja mam dla was ciekawostkę na temat tego parku i tych dróg, ale to w drugiej części naszej rozmowy, którą usłyszycie za tydzień. Jacek Brychczyński opowiada nam o Denver. I teraz dopiero zaczną się te pozytywne klimaty. Zaczęliśmy trochę od negatywnych, ale obiecuję, że będzie też bardzo pozytywnie.
Zróbmy taką właśnie zajawkę, że za tydzień zaczynamy będzie klimat na maksa pozytywny. Tak. Będziemy opowiadać same superlatywy.
Według mnie połowa rozmowy była pozytywna. Nie, wiem. Pozytywne absolutnie prowadzą też do negatywnych. To nie, trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
My sobie dokładnie, my jak najbardziej chcemy pokazywać nie, że te wszystkie miejsca są rajami na świecie, tylko też ukazywać właśnie te negatywne strony, więc bardzo dobrze, że o nich opowiadasz. I jeszcze też będziesz mógł o nich opowiedzieć za tydzień. Za te części bardzo dziękujemy. Jacek Brychczyński był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
A wy słuchajcie, weszło Globetrotters już za tydzień w środę. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Cześć, pa.